Zaraz się okaże, czy słowa tej piosenki potwierdzi Cezary Jurkiewicz, kandydat do Senatu Praga Południe, Targówek, Wesoła, Prawo i Sprawiedliwość, zarząd Polskiej Fundacji Narodowej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu.
Tak pan się cieszy, tak pan się śmieje, bo co, bo życie jest piękne?
Tak, zdecydowanie. Ja uważam, że to jest najpiękniejszy dar, jaki mamy i nic tego mi nie wzrusza.
Absolutnie. Nawet artykuły, taki artykuł jak wczoraj ukazał się w Onecie o tym, że Polska Fundacja Narodowa wydała miliony dolarów, zmarnotrawiła miliony dolarów, finansując firmę PR-owską ze Stanów Zjednoczonych.
Panie redaktorze, ktoś, kto pracuje na rzecz wizerunku Polski i wydaje kwoty rozmaite na różne projekty, musi być przyzwyczajonym. Od 2 lat wiemy, że mnóstwo projektów naszych spotyka się ze znakami zapytania, z wątpliwościami, z kwestią przyglądania się tego, co jest. Wszystko będzie w sprawozdaniu rocznym, które będzie podawane. Te informacje, które są z Onetu, są z tego sprawozdania, które jest dostępne na stronach amerykańskich. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Natomiast ja bym powiedział krótko. Zadziwiające jest, że 17 września rano Onet decyduje się o 5:55 na uruchomienie tego artykułu. A to zostawiam już jak gdyby bez komentarza. Natomiast przypominam, że oprócz tego, co robiliśmy w Stanach Zjednoczonych, prowadzimy też proces reparacji. Liczymy kwoty związane z tym, co należy się Polsce od Niemiec, więc może to wskaże jakikolwiek trop działalności. Na pewno w tle też jest kampania wyborcza, ale jak gdyby zostawiam te sprawy, bo jest tyle spraw, które są pozytywne, że myślę, że wczorajsze oświadczenie fundacji, które jednoznacznie wskazuje po pierwsze na temat wybiórczości tego sprawozdania, po drugie przypomnienie tego ostatniego naszego projektu, jakim było ten projekt Opowiadamy Polskę Światu, kiedy okładki ukazały się w różnych czasopismach na świecie, i myślę, że nie ma powodu z naszej strony do nerwów, bo wiemy, że wszystko jest transparentne, pewne i tam nie ma żadnych wątpliwości.
Bo to była wielka akcja związana z 80-leciem wybuchu II wojny światowej. Okładki dużych gazet, tutaj mam przed sobą Sunday Express, jest Die Welt, jest Le Figaro, są inne gazety, Chicago Tribune. Tam na okładkach ukazały się artykuły na temat 80. rocznicy, a właściwie pokazane zostały te artykuły, które 80 lat wcześniej zostały opublikowane w tych gazetach.
Tak, okładki były swoistym reprintem tego, co było przed 80 laty, ale były też artykuły osób ważnych dla nas, dla Polski i też osób opiniotwórczych, i to wszystko było spójne, to było przed 1 września i 1 września, natomiast zwróciłbym państwa uwagę na to, co się stało 17 września. Mieliśmy taki przygotowany materiał po rosyjsku, który został pozycjonowany w mediach społecznościowych na terenie za wschodnią granicą, i jeżeli ktokolwiek z państwa będzie miał odrobinę czasu, polecam bardzo przejrzenie wpisów pod Twitterem i wpisów pod Facebookiem ze strony naszych sąsiadów, tych dalszych trochę, ale też naszych sąsiadów. Jakie słowa padają w stosunku do Polaków i do fundacji, kim jesteśmy nazywani, a pokazywaliśmy tylko prawdę. Fakty o pakcie Ribbentrop-Mołotow, wejście 17 września Armii Czerwonej, i komentarze są porażające, myślę. Także my swoją pracę wykonujemy, mimo tego, że komentarze takie istnieją.
Przykład to były, rozumiem, wpisy rosyjskojęzyczne, bo wszystko się działo w języku rosyjskim.
Tak.
I przykład takiego wpisu, który pana najbardziej zbulwersował?
Nie jestem w stanie najbardziej zbulwersowanych przytaczać na antenie.
Bo
nie wypada.
Aż takie były, to w takim razie co w wyszukiwarce Google'a należy wpisać, żeby to znaleźć?
Ja myślę, że jeżeli ktoś używa Twittera, to bardzo serdecznie polecam obserwację naszego profilu, i ten wpis pokazał, ten film, krótki materiał ukazał się na naszym profilu na Twitterze i jak gdyby mogliśmy obserwować, co się dzieje. Bardzo nas cieszy również to, że włączyła się część polskiej opinii publicznej w obronę, nie fundacji, tylko obronę prawdy historycznej o faktach związanych z 17 września. Przyglądałem się też temu, co się wydarza w Polsce, i różnym głosom, że brakowało takiego mocnego wydarzenia jednego na terenie kraju, które byłoby głównym wydarzeniem. I pomyślałem o roli, jaką pełni pan minister Jan Józef Kasprzyk, który był w Kutach i w Czerniowcach. I pomyślałem sobie o takiej rzeczy. Dlaczego tak mocno ta narracja ucieczki rządu jest przedstawiana? Dlaczego wszyscy mówią o tym, że już 17 i to wszystko, co się wokół tego toczy, kiedy to jest nieprawda, bo to była po prostu ewakuacja z powodów kwestii zachowania ciągłości państwa polskiego. I niektórych to bardzo boli, dlatego że ta ciągłość państwa polskiego przetrwała i być może, myślę, że prawnicy powinni się wypowiedzieć, konstytucjonaliści, być może jeszcze szerzej, słyszałem takie opinie, że my powinniśmy pamiętać, że ciągłość tego państwa była utrzymana do roku 89, do przekazania potem insygniów przez świętej pamięci prezydenta Kaczorowskiego. I to jest ten moment i też jednocześnie rządowa ciągłość. I myślę sobie, że to trochę boli, dlatego że ta narracja, historia sprzedawana, że uciekł rząd, zakończyło się państwo polskie, jest wygodna tym, którzy nie chcą rozmawiać na temat tego, kto zainstalował się tutaj i czy miał prawo do tego. To jest wiele takich tematów, które w Polsce są niedomknięte, niezakończone, nierozważone. Myślę, że jeszcze sporo pracy przed nami.
A wracając do tej pracy, którą wykonuje Polska Fundacja Narodowa i do tych artykułów na portalach rosyjskojęzycznych, czy po rosyjsku, rzeczywiście rosyjscy politycy, kiedy mówią o 17 września, to mówią zupełnie, opowiadają zupełnie inną historię niż ta, która wydarzyła się naprawdę.
I ludziom to wchodzi w głowę po tamtej stronie, dlatego że chyba najwięcej odniesień jest w kierunku tego, że my byliśmy jako Polacy pierwsi, którzy w sojuszu z Hitlerem rozebrali Czechosłowację. I to jest główny przekaz, czyli dokładnie ten przekaz, który jest rządowy, rosyjski i też jeszcze jednocześnie. Myślę, że naprawdę polecam tą obserwację, polecam przeczytanie tych wpisów, ale to jest zatrważające, dlatego że z prawdą historyczną trzeba docierać nie tylko do strony zachodniej, również do strony wschodniej. Pewnie, żeby to zrobić solidnie, trzeba wydać mnóstwo pieniędzy i z pewnością budżetu Polskiej Fundacji Narodowej na 10 lat by nie wystarczyło.
A jakie są efekty, jakie były zwrotne reakcje na te publikacje przed 1 września?
Myślę, że trudno jeszcze jest zebrać taką pełną informację zwrotną. Dla nas ważne było jedno. Dla nas było ważne to, że byliśmy uzupełnieniem i przygotowaniem do tego, co miało miejsce 1 września na Placu Piłsudskiego. I to nas chyba najbardziej dotknęło, jako myślę, że wszystkich, którzy słuchali tego, co mówili prezydenci. Szczególnie myślę, że tu zwróciłbym uwagę na przemówienia tych prezydentów, którzy będąc na Placu Piłsudskiego mieli tę odwagę zwracania się w kierunku krzyża i przypominania obecności świętego Jana Pawła II w tamtym miejscu. Bo to jest niesamowite. Myślę, że trochę jest tak, że nawet my sami, Polacy, trochę inaczej o tym wszystkim mówimy. Myśląc o 1 września, ten zwrot w kierunku przypomnienia na uczelni papieża był bardzo ważny.
Cezary Jurkiewicz, kandydat do Senatu z Prawobrzeżnej Warszawy, czy tak można powiedzieć, członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, ale i radny miasta stołecznego Warszawy, co jest bardzo ważne w związku z awarią, która miała miejsce w kolektorze doprowadzającym ścieki do Czajki. Co Rada Warszawy na ten temat mówiła, jakie są nastroje w związku z powyższym na posiedzeniach Rady Warszawy?
Po pierwsze, Rada Warszawy postanowiła najpierw odwołać sesję, czyli nie przygotować jej. Potem na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości odbyła się sesja nadzwyczajna. Jednym z punktów oczywiście była, jednym najważniejszym z tych punktów, oprócz spraw uwłaszczeniowych i spraw związanych z odszkodowaniami, była kwestia Czajki i tej awarii kolektora, i Rada Warszawy głosami radnych Koalicji Obywatelskiej zamknęła dyskusję w tym punkcie.
A czy jest tak, że gdyby pan poprosił o dokumenty dotyczące inwestycji, budowy Czajki, mówi się wiele na temat tego, że ta Czajka została wybudowana że była bardzo droga, tak? Że były nadużycia finansowe, że cały pomysł był nietrafiony.
Panie redaktorze, kolega, który jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, kolega radny Dariusz Lasocki, usiłował przeprowadzić rozpoczęcie kontroli podczas posiedzenia komisji rewizyjnej w tej sprawie. Zablokowano mu to. Również nie ma możliwości, żeby komisja rewizyjna miasta stołecznego Warszawy, Rady, była w stanie pracować nad tym tematem. Jest to niewykonalne. Tak wygląda demokracja i konstytucja stosowana przez Koalicję Obywatelską w Warszawie. Ja się uśmiecham, że łatwo jest wisieć na banerach, na kładkach. Tak wisi jeden z kandydatów, który zamyka tę dyskusję, przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. W koszulkach z napisem konstytucja, a potem de facto nie pozwala wykonywać wolnego mandatu radnym. Nie pozwala na dyskusję. to co my mamy robić? Mamy przychodzić pobierać diety? Nie po to jesteśmy radnymi.
Ale czy nie jest tak, że z urzędu, że jest jakiś przepis, jakiś paragraf, który dotyczy tego, że radny ma prawo obejrzeć dokumenty, które dotyczą pieniędzy publicznych?
Na pewno nie ustaniemy w tych staraniach. Różnymi sposobami staramy się na ten temat dowiadywać i też jednocześnie próbujemy zadawać pytania panu prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu, bo ja to podkreślam. My kibicujemy, żeby ta awaria została jak najprędzej usunięta. Jesteśmy całym sercem za, ale jesteśmy też zdania, że trzeba to rozliczyć, dowiedzieć się, co nas czeka w przyszłości, bo jeżeli jedyną odpowiedzią podczas tej krótkiej rozmowy na temat Czajki było to, że udało się ze 1300 metrów zalanego betonem kolektora odkuć 70 metrów, i na tej podstawie ma być podjęta jak gdyby decyzja o sposobie naprawy, to rozumiemy, że to trochę mało i chcemy wiedzieć więcej. Rozmawiamy przez konferencję, zadajemy pytania, natomiast no, z odpowiedziami jest tak, że jesteśmy często blokowani i wyśmiewani.
Według inżyniera Wasia Czajka jest po prostu niewydolna. Nie oczyszcza wszystkich ścieków, które są w Warszawie i to jest ten błąd pierwszy, a drugi błąd konstrukcyjny kolektora. Będzie się zatykał niezależnie od tego, czy teraz przeprowadzimy remont, czy nie przeprowadzimy.
Dlatego trzeba myśleć, co dalej. Dlatego, że jeżeli widzimy już jeden problem, to w tej chwili moim zdaniem powinno się odbyć posiedzenie Rady, praca nad budżetem i zastanowienie się po pierwsze, czy nie czekają nas kary za wylew tych ścieków, czy nie będzie konieczność zwrotu pieniędzy za inwestycję, która miała być ekologiczna, i nowe decyzje, gdzie budować następną oczyszczalnię i co robić, bo Warszawa jest miastem, które się rozwija, a nie zwija. I to jest naturalne, że trzeba inwestować, trzeba przeprogramować swoje myślenie. Ja wiem, że cieszymy się otwarciem kawałka odcinka drugiej linii metra. Świetnie, bardzo dobrze, 3 stacje. Miały być otwarte w 2012 roku, jest 2019. Ale okej, cieszymy się. Dobrze, że ludziom będzie się lepiej dojeżdżało do pracy. Wiem, sam korzystam z metra i z autobusów, też tu jechałem dzisiaj. Ale myślę, że dzisiaj jest problem, dzisiaj siadamy i rozmawiamy, co robimy.
Warszawa się rozwija. Jeszcze jeden temat taki warszawski, ale ogólny też, o charakterze ogólnym, czyli wypłata pensji, rekompensaty nauczycielom za strajk.
No właśnie, z tego co wiemy, no sprawa jest kontrowersyjna. Wczoraj była też konferencja mojej koleżanki i kolegi radnego na ten temat, więc pytania są zadawane. To od początku było bardzo nieeleganckie, nazwałbym tak, bo obietnice, które były przekazane przez pana prezydenta, który powiedział, że i przez urzędników pana prezydenta, że będą te pieniądze dla tych osób. I potem sposób tego przeprowadzenia, kiedy my wskazywaliśmy, że będzie problem prawny, dlatego że no, nie ma takiej możliwości, bo to nie był czas pracy. Najbardziej żal mi tych nauczycieli, którzy starali się, rozumieli i zaufali, a dzisiaj myślę, że z tego co widać raczej nastroju do strajków nie ma.
Kandyduje pan do Senatu. Pana przeciwnikiem jest Marek Borowski, czyli senator RP, człowiek lewicy związany z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą. Kiedyś potem był i marszałkiem Sejmu i ministrem finansów, który z tego co pamiętam odszedł dosyć szybko z rządu, ale jest silnym człowiekiem, który kiedyś pokonał Zbigniewa Romaszewskiego.
Tak, pokonał również ostatnio senatora Andrzejewskiego. Ale ja nie odpuszczę. Po prostu. Ja uważam, że to jest taka kampania, w której mamy do czynienia z wejściem dwóch osobowości zupełnie różnych. I mam nadzieję, że ten wybór po zapoznaniu się z moją kandydaturą będzie po stronie ludzi, po mojej stronie.
Ale jak pan prowadzi kampanię wyborczą?
My w tej chwili jesteśmy w takim etapie, w którym przygotujemy coś wspólnego dla wszystkich kandydatów do Senatu i to będzie niebawem ogłoszone jako pewna rzeczywistość wspólna dla wszystkich kandydatów do Senatu w Warszawie. I tak naprawdę ostatnie 2 tygodnie spędzę wśród mieszkańców Pragi Południe, Pragi Północ, Targówka Rembertowa i Wesołej.
I jak pan jest przyjmowany? Czy są jakieś wyniki sondaży, które mówią o tym, kto ma szansę na mandat senatora?
Sondaży wewnętrznych nie znam, wiem jakie są sondaże w internecie, wiem, że raczej wskazywany jest pan Marek Borowski, ale jestem człowiekiem nadziei. Pójdziemy dalej.
Są spotkania? Dzisiaj ma pan jakieś spotkanie z wyborcami? Jutro?
Dzisiaj konkretnie mam spotkanie z pewną grupą wyborców warszawskich, bo to trochę szersze. Mam spotkanie z ludźmi, którzy są chrześcijanami, ale nie katolikami. Zostałem na to spotkanie zaproszony i dla mnie to szalenie istotne, bo uważam, że również tutaj, skoro Warszawa jest dla wszystkich, trzeba szukać przestrzeni dla wszystkich. Używam teraz hasła pana Rafała Trzaskowskiego. I myślę, że to taki też ważny moment, żeby spotykać się z tymi, którzy proszą o te spotkania. Jeżeli chodzi o kwestię bycia, tak jak mówi się, na ulicy, bezpośrednio w spotkaniach, na pewno przyszły tydzień, dlatego że ja weekend spędzam na Białorusi. jako Polska Fundacja Narodowa będziemy uczestniczyli i chcę zaprosić też 24 będziemy mieli poświęcenie i przekazanie kapliczki odbudowanej przez Polską Fundację Narodową koło Nowogródka w Cząbrowie, element szlaku Mickiewiczowskiego. Poświęcenia dokona biskup Grodziński, biskup Kaszkiewicz.
Wzruszający moment. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Z zazdrością patrzę, że pan ma ze sobą okulary, bo zostawiłem w domu plus dwa.
No niestety minus.
Minusy. To się zupełnie nie liczy. Cezary Jurkiewicz, kandydat do Senatu Prawo i Sprawiedliwość, zarząd Polskiej Fundacji Narodowej, radny Warszawy, był gościem Poranka Wnet na zegarze. Godzina 8:02. Trzeba powiedzieć prawdę, nie zostawiłem okulary, nie zapomniałem o okularach, tylko je zgubiłem. Maciej Jastrzębski bez okularów, za to opalony prosto z Maroka i przegląd prasy i mediów arabskojęzycznych. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wczoraj wróciłem z Maroka, spędziłem tam tydzień w pięknej Essaouirze i zanim jednak przejdę do mediów marokańskich, to powiem słowo o ataku, prawdopodobnie irańskim ataku na rafinerię Aramco, to jest korporacji saudyjskiej, o czym napisała Al Jazeera. Arabia Saudyjska przedstawia dowody wskazujące na uwikłanie Iranu w atak na saudyjską rafinerię ropy naftowej. Saudyjskie Ministerstwo Obrony przedstawiło zdjęcie i numery seryjne znajdujące się na fragmentach dronów oraz rakiet wykorzystanych do ataku na znajdującą się na wschodzie królestwa rafinerię ropy naftowej należącą do saudyjskiego koncernu naftowego Aramco. Raport każe twierdzić, że drony i rakiety zostały wyprodukowane w Iranie. Do ataku zaś doszło w sobotę. W odpowiedzi na przyznanie się przez jemeńskie plemię Houthich do zrealizowania ataku rzecznik ministerstwa poinformował, że wyniki raportu wykluczają wystrzelenie rakiet i dronów z terytorium Jemenu. Według ministerstwa trajektoria lotu prowadziła z północy, a więc atak, w którym wszak wykorzystano technologię i uzbrojenie irańskie, musiał zostać przeprowadzony przy wsparciu Iranu, pisze Al Jazeera. Rzeczony atak został zrealizowany przy użyciu 18 dronów i 7 rakiet precyzyjnych, o czym poinformowała Al Jazeera, cytując saudyjskie Ministerstwo Obrony. A teraz przechodzimy do prasy marokańskiej. Zaczniemy od tygodnika Al-Ayyam, co znaczy po prostu dni. Jest to tygodnik, który w jakiś, powiedzmy, bardziej jawny sposób jest opozycyjny wobec, czy krytyczny raczej wobec działań panującego w Maroku Muhammada VI. I popełnia taki bardzo interesujący artykuł. Tytuł tego artykułu brzmi: jak było z lekarzami, tak będzie i z wykładowcami. Maroko sprowadza profesorów z Senegalu. Marokańskie Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje się do przyjęcia senegalskich wykładowców mających uczyć w Królestwie Maroka takich przedmiotów jak języka francuskiego i angielskiego, matematyki, fizyki i nauk o środowisku, począwszy od bieżącego roku akademickiego. Niniejsze działanie ministerstwa miałoby na celu przejście z nauczania w języku arabskim na naukę w języku francuskim. Decyzja ta, poparta przyjętą przez parlament ustawą o edukacji i kształceniu, wywołała ostre protesty zwolenników nauki w języku arabskim i zażartą dyskusję z uczącymi w języku francuskim. Ministerstwo Edukacji nie jest pierwszym resortem, który wszedł na drogę drenażu senegalskiego kapitału intelektualnego. Zdążyło je poprzedzić marokańskie Ministerstwo Zdrowia, które przyjęło grupę senegalskich lekarzy celem zapełnienia luki kadrowej w niektórych instytucjach i szpitalach mu podległych. Co do sprowadzenia senegalskich nauczycieli akademickich, nie zostały podjęte jeszcze żadne wiążące decyzje. Przejdźmy do kolejnego źródła, As-Sahra al-Maghribia, to znaczy dokładnie marokańska Sahara, a Sahara Zachodnia jest zwana też Maghrebska Sahara. Natomiast ten dziennik, bo jest to dziennik bardziej przyjazny polityce królewskiej, pisze o tym, że Senegal ponawia swoje zapewnienia o stałym i gruntownym wsparciu dla pokojowego rozwiązania sporu o Saharę Zachodnią. Zauważyłem, będąc w Maroku, że Senegal i Maroko są bardzo blisko ze sobą związane dyplomatycznie i kulturowo, też poprzez wymianę, poprzez ruchy migracyjne tak naprawdę z Senegalu ku Marokowi. No ale o tym może później. W poniedziałek w Riyadzie przedstawiciele Republiki Senegalu ponownie zapewnili o stałym i gruntownym wsparciu ich kraju dla rozwiązania sporu o Saharę Zachodnią. swoją przedstawicielstwo uznało projekt za żegnanie konfliktu, jaki przedstawiło Maroko na forum ONZ za jedyne poprawne rozwiązanie. Senegal popierał to rozwiązanie od samego początku, powiedział senegalski minister spraw zagranicznych Amadou Ba, dodając, że polityka Senegalu w tej sprawie na arenie ONZ pozostaje niezmienna. Natomiast marokański minister spraw zagranicznych Nasser Bourita powiedział, że Maroko ma dług wdzięczności wobec Senegalu za jego trwałe wsparcie w walce o integralność terytorialną Królestwa Maroka. Działania Maroka w związku z Saharą Zachodnią polegają na masowej eksploatacji złóż naturalnych i inwestycji w infrastrukturę taką jak porty. To właśnie te działania popiera Senegal i to rozwiązanie konfliktu na Saharze Zachodniej, który rozgrywa się pomiędzy frontem Polisario, pragnącym ustanowić Saharyjską Arabską Republikę Demokratyczną, a Królestwem Maroka. Walka o niepodległość zaczęła się działaniami przeciwko hiszpańskim siłom kolonizacyjnym w latach 1973. Trwające te zmagania trwały do 1975. Następnie zaś przerodziła się z zachodnio-saharyjską wojną z Marokiem trwającą od 1975 do 1991 roku. Obecnie front Polisario kontroluje od 20 do 25% terytorium Sahary Zachodniej. W dalszej części spotkania, oprócz wymiany standardowych grzeczności oraz wspomniania wiekowości stosunków dyplomatycznych między oboma krajami, minister Ba wyraził swoją aprobatę dla pionierskiej roli Królestwa Maroka w wymiarze zwalczania terroryzmu, dodając, że Maroko posiada doświadczenie, z którego mogą korzystać inne państwa. Przedstawiciel Senegalu powiedział również, że efekty i pożytki królewskiej polityki rozwoju są namacalne i widoczne w gospodarce, sektorze infrastruktury i zasobów ludzkich. I też tak muszę przyznać, że Maroko bardzo intensywnie się rozwija, staje się trochę bardziej przyjazne turystom, zdecydowanie jest bardziej przyjazny niż nie jeden kraj północnoafrykański, czy nawet blisko wschodni. Natomiast część starszej ludności narzeka, że nowy król zbytnio się europeizuje, że jego polityka społeczna jest zbyt wyuzdana. Chodzi tutaj o rosnące w miastach kluby nocne i pewne podluźnienie obyczajów, podczas gdy jego ojciec Hasan II był nieco bardziej ostrym politykiem i też trzymał w ryzach kwestie moralne społeczeństwa.
Mam nadzieję, że w tych klubach nocnych nie spędziłeś zbyt dużo czasu.
Dziennikarz niczego się nie boi, że tak to ujmę.
Jest godzina 8:11. Bardzo serdecznie dziękuję za przegląd prasy właściwie marokańskiej. Maciej Jastrzębski był i przeglądał prasę. Wróci do studia za tydzień o tej samej porze.